Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj dla ETFM nagrywa dla Was AC Porad, z tej strony Joanna
i Asia.
Słuchajcie, jest już listopad, już powoli zbliża się koniec roku, ale za nami jeszcze kilka ciekawych wydarzeń. W poniedziałek na Uniwersytecie Koźmińskim w Warszawie było bardzo ciekawe wydarzenie. Mam nadzieję, że dołączyliście do niego, bo był to meetup, który organizowało właśnie ETFM. Rozmawialiśmy o wielu sprawach, które nas spotkały w minionym roku. My dzisiaj natomiast opowiemy Wam o sprawach celnych, które nas w tym roku zaskoczyły, które pojawią się również w przyszłym roku, jakie nowości, co nas czeka, to wszystko w dzisiejszym odcinku. Za oknem powoli jest pogoda, aura sprzyjająca raczej logistyce Świętego Mikołaja, więc to jest najwyższy czas na małe podsumowania. Zacznijmy od tego, że w tym roku mija 10 lat od opublikowania unijnego kodeksu celnego. W ciągu tych 10 lat nie tylko były nowelizacje, ale również nowe rozporządzenia, zmiany. I zacznijmy od tego, co zmieniło się w unijnym kodeksie celnym w tym roku. Joanna?
No przede wszystkim witam Was serdecznie, także w tej zimowej aurze. Przypuszczam, że ci, którzy spotkali się z nami na meetupie, mieli już okazję troszeczkę o tych zmianach celnych porozmawiać. Chciałabym przede wszystkim zwrócić uwagę na to, że są pewne kwestie, które zostały wdrożone, ale nie zapominając odnośnie unijnego kodeksu celnego o tym, że cały czas do roku 2025 jesteśmy w fazie wdrażania pewnych zapisów i programów w nim zawartych. Ale przechodząc do tematyki ściśle celnej, chciałabym rozpocząć od tego, że w 2023 roku Światowa Rada Karnetów ATA zaproponowała, żeby je w końcu zelektronizować i wprowadzić karnet e-ATA. Dla nas z punktu widzenia agencji celnej i takiej stricte obsługi tych karnetów ATA w formie elektronicznej byłoby oczywiście bardzo duże ułatwienie, ponieważ wszyscy, którzy mają z nimi do czynienia, mają świadomość, że jest to dokument wydawany w jednej sztuce, która często gdzieś ginie w naszej drodze logistycznej.
No właśnie, ale w jakiej drodze logistycznej? To znaczy, kiedy my ten karnet ATA używamy? W jakich przypadkach korzystamy z tego rodzaju procesów celnych?
Asia, słuszna uwaga. Karnet ATA to taki specyficzny dokument w tej chwili wydawany właśnie w wersji papierowej, dzięki któremu możemy przewozić po praktycznie całym świecie różne towary, które mają wrócić do pierwotnego nadawcy. Przykładem może być na przykład towary jako wyposażenie straży pożarnej, która jedzie w rejon katastrof, lub sprzęt muzyczny dla muzyków. Mogą być to także wszelkie towary, które związane są na przykład z wyjazdami na targi, czyli roll-upy, krzesła, stoły. W przyszłym roku czeka nas translogistyka w Szanghaju. Możemy zacząć przygotowywać się pod tym względem, używając karnetów oczywiście ATA.
Karnet ATA ma też chyba swoją ważność, prawda? Tylko na jakiś określony czas możemy wywieźć te towary, żeby można było z tego karnetu ATA skorzystać. Przypadek Chin jest troszeczkę inny, bo Chiny tylko na 6 miesięcy pozwalają na wywóz takich towarów do nich na tym karnecie i nie ma możliwości przedłużenia tego karnetu. Czy w innych państwach jest możliwość przedłużenia terminu ważności karnetu ATA?
No właśnie stąd tutaj ta Światowa Rada Karnetów ATA i we współpracy z Międzynarodową Izbą Handlową ICC od 1 stycznia pracowały właśnie na takiej w pilotażowej fazie na lotniskach w Stanach Zjednoczonych, Chinach, Belgii, Szwajcarii oraz we Włoszech, żeby ujednolicić ten cały system karnetów, więc z naszego punktu widzenia 12 miesięcy. Czyli każdy karnet jest wydawany na 12 miesięcy i w ciągu 12 miesięcy ten towar musi powrócić do miejsca nadania, żeby oczywiście uniknąć formalności celnych i zapłaty ewentualnych należności celno-podatkowych z tytułu przekroczenia tego terminu.
Wspomniałaś, że prace dotyczyły również e-ATA, czyli tej elektronicznej formy dokumentu, ale nie tylko nad e-ATA pracowano w tym roku, nadal pracuje grupa robocza przy grupie GS1, która ma na celu lobbowanie na rzecz e-CMR-ki, lobbowanie na rzecz wprowadzenia implementacji przepisów dotyczących ECMR w Polsce, bo do tego momentu my nie możemy jako polscy przewoźnicy korzystać z ECMR-ek w Polsce, natomiast na przykład zagraniczni przewoźnicy mogą. Także w tym roku również działała grupa robocza związana z ECMR-ką. Czy coś się w tej kwestii ruszyło do przodu?
No cały czas tutaj jesteśmy w fazie konsultacji z ministerstwem i rzeczywiście dla nas z punktu widzenia agencji celnych to ma znaczenie, ponieważ wprowadzenie NCTS-a, czyli zgłoszeń tranzytowych, o których będziemy jeszcze mówić w późniejszej części dzisiejszego podcastu, ma połączenie właśnie z ECMR-ką, ponieważ jeżeli tutaj będziemy mówić o tym, że proaktywnie musimy zgłaszać pewne kwestie jako przewoźnik w samym tranzycie, czyli wszelkie zdarzenia, to taka ECMR-ka w fazach testowych mogłaby być dla nas pomocna przy realizacji właśnie tych zgłoszeń tranzytowych.
Czyli takie testy ECMR-ki w Polsce również już się dzieją, tak?
Jak najbardziej, tak, tak.
Ale na ten moment chyba jeszcze trzeba korzystać z dokumentów również fizycznych.
Wszystkie testy, które prowadzimy we współpracy z różnymi przewoźnikami, z różnymi grupami roboczymi, zawsze prowadzimy w wersji hybrydowej, czyli kierowca ma ze sobą wersję elektroniczną, którą pokazuje w pierwszej kolejności i w drugiej kolejności posiada ze sobą całą wersję papierową.
Czyli zwyczajnie testujemy, czy przejdzie, tak?
Tak. Faza pilotażowa, tak?
Tak, faza pilotażowa. No dobrze, od tych dokumentów może przejdźmy do takich bardziej poważnych spraw, jakimi są embarga i sankcje. Konflikt za naszą wschodnią granicą no niestety nie kończy się i te sankcje cały czas są wprowadzane nowe i niestety ta sytuacja dotyczy również naszych polskich przewoźników, naszych polskich importerów czy eksporterów. Czy możesz o tym embargo i sankcjach coś więcej nam opowiedzieć?
Myślę, że tutaj dla słuchaczy najważniejsza jest informacja, że te sankcje cały czas są i będą wprowadzane bardzo prawdopodobnie kolejne pakiety tych embarg. No oczywiście mówimy przede wszystkim o Rosji i o Białorusi. Teraz mamy kolejne konflikty zbrojne, które się rozpoczynają w Azji Mniejszej. Zobaczymy, jak ta sytuacja będzie się rozwijała. Na pewno słuszna bardzo uwaga, na meetupie rozmawialiśmy na temat tej wymiany międzynarodowej, która poprzez embarga i sankcje wymusiła niejako alternatywy, które widoczne są w obrocie towarowym z Armenią czy Kazachstanem, które nagle okazały się hubem dla niektórych ładunków.
Kto by pomyślał o tym wcześniej, prawda, że akurat Armenia czy Kazachstan stanie się hubem przyładunkowym między Bliskim Wschodem a Europą?
Oczywiście, więc tutaj będziemy mówić z drugiej strony także o tym, że organy celno-skarbowe będą kontrolowały przepływ tych ładunków oraz oczywiście stronę transakcji. Więc to, że dany towar jest skierowany na dany kierunek transportowy, nie oznacza, że on nie będzie podlegał pod embargo lub sankcje.
Jeżeli już jesteśmy właśnie w tym temacie geopolitycznym, to nie tylko Armenia czy Kazachstan ma tutaj znaczenie, ale również zmieniła się rola portów polskich, niemieckich, holenderskich. Zmieniła się ich rola ze względu na tą sytuację geopolityczną. Kto na tym zyskuje, kto na tym traci?
Rzeczywiście w związku z tym, że mamy ten konflikt na Ukrainie, polskie porty, czyli nie tylko Gdynia, Gdańsk, ale także Hamburg, Rotterdam, jeżeli idziemy dalej na zachód, stały się takim hubem przeładunkowym dla towarów skonteneryzowanych. Tutaj zdecydowanie widzimy ten wzrost tej grupy ładunkowej, widzimy spedytorów ukraińskich, widzimy przewoźników ukraińskich. Sami dokonujemy przeładunków tych kontenerów, które skierowane są do Ukrainy lub naczep, które z Ukrainy przyjeżdżają z towarami do zaształowania w eksporcie w kontenery morskie. Przeniesienie tych grup ładunkowych powoduje także, wzrost liczby ładunków sypkich na przykład w porcie Konstanca w Rumunii, który z naturalnego punktu widzenia położenia, swojego położenia i swojej infrastruktury portowej jest takim naturalnym punktem przeładunkowym dla właśnie zboża ukraińskiego. I zmiana właśnie typów tych ładunkowych, wywożonych też z terytorium Ukrainy z drugiej strony, o czym mówiliśmy też na konferencji Intermodal in Ukraine w Sopocie, powoduje, że eksport towarów spożywczych i innych towarów właśnie pochodzenia roślinnego czy zwierzęcego lub przeznaczonych na paszę generuje zwiększone liczby tych prac w instytucjach kontrolnych granicznych, tak? Czyli tutaj mówimy przede wszystkim, czy mówimy o sanepidzie, czy mówimy o granicznym lekarzu weterynarii, czy mówimy o wiorze i piorze. Także tutaj te wszystkie instytucje kontrolne właśnie na granicach Unii Europejskiej, czyli Polska jest tą granicą, naturalną granicą Unii Europejskiej dla Ukrainy, są oczywiście widoczne, tak, w naszych pracach, bo takie zgłoszenia trwają dłużej, a my z kolei jako agencja celna nie jesteśmy w stanie przygotować żadnego zgłoszenia celnego poza jakąś tam formą draftu bez posiadania oryginałów decyzji z instytucji kontrolnych.
Oczywiście jeśli chodzi o instytucje kontrolne, to na wszystkich granicach dokumentacja musi być taka sama, prawda? Na granicach Unii Europejskiej. Wszystkie zaświadczenia, oświadczenia, certyfikaty dotyczące towaru no muszą się zgadzać ze stanem faktycznym i muszą być przedstawione instytucjom kontrolnym. Ale czy na wszystkich granicach Unii Europejskiej, we wszystkich państwach członkowskich instytucje kontrolne są takie same, czy one różnią się między sobą?
Same wnioski są takie same. Forma jest inna. Inne są czasami też instytucje kontrolne, na przykład nie we wszystkich państwach członkowskich mamy instytucje sanepidu, czyli tej granicznej stacji sanitarno-epidemiologicznej. I tutaj też mówimy o tym, dla przykładu Rotterdam, gdybyś sobie wyobraziła, Joanna, że 1% wszystkich kontrolowanych ładunków w Rotterdamie generowałby 18 kontroli na minutę, to jesteś w stanie wyobrazić, że nikt nie jest w stanie tylu ładunków skontrolować, więc będą takie miejsca w Unii Europejskiej, które naturalnie będą pretendowały do tego, że nawet 1% tych towarów nie kontrolują.
Tak, Rotterdam zdecydowanie jest większym portem niż na przykład Gdynia czy Gdańsk. Także to zapewne ten 1% naszych ładunków to nie byłoby aż 18 kontroli na minutę, ale faktycznie jak często są kontrolowane towary, jeśli chodzi o nasze porty polskie? Czy jest jakaś reguła? Czy zwiększa się ilość kontroli w okresie świątecznym? Może jakieś konkretne towary są częściej kontrolowane?
No zdecydowanie. Także mamy tutaj pewne grupy towarowe, które są predestynowane w pierwszej kolejności oczywiście do kontroli i tutaj wszyscy biorący udział w wymianie handlowej, zarówno przewoźnicy jak i spedytorzy mają świadomość, jakiego typu są to towary. Na pewno są to zabawki, czyli wszystkie towary związane z bezpieczeństwem podłączenia do prądu, tutaj szeroko rozumiana elektronika, wszystkie kwestie dotyczące towarów, które są podłączane do prądu, w sensie sprzętu takiego AGD, kuchennego. To będą takie towary, które w pierwszej kolejności powinna nam się zapalić lampka, że tutaj może się coś na granicy jednak wydarzyć.
A jak tam jest ze spożywką? Spożywka jest częściej kontrolowana? Jakie kontrole dotyczą spożywczych produktów?
Przy towarach spożywczych rzeczywiście mamy do czynienia z tymi kontrolami, na które dana instytucja będzie nakładała nam wymóg takiej kontroli. Także wniosek trzeba złożyć zawsze. Kwestia odstąpienia od ewentualnej kontroli zawsze leży po stronie osoby, która opracowuje dane zgłoszenie. No i nie zapominajmy o tym, tutaj jeżeli Joanna mówisz o kontrolach, że Komisja Europejska zatwierdziła ewentualne wejście w przyszłości Ukrainy do Unii Europejskiej jako wydarzenie tego roku z punktu widzenia prawa celnego. Zdecydowane wow. Nie mówiliśmy o tym na meetupie, ale rzeczywiście dla nas z punktu widzenia właśnie prawa celnego może być to taki bardzo duży przełom.
Przełom, myślę, że pierwszy nastąpił pod koniec 2022 roku, kiedy to Ukraina weszła do konwencji WPT. Więc mija rok uczestnictwa Ukrainy w tej konwencji i tych tranzytów wykonywanych bezpośrednio z urzędu na Ukrainie do urzędu w Polsce, bądź odwrotnie. Na czym to polega i dlaczego jest to istotne, bądź jakie zagrożenia się z tym wiążą?
No wiesz co, no przede wszystkim przystąpienie Ukrainy do tej konwencji o wspólnej procedurze tranzytowej i konwencji SAD o upraszczaniu formalności w handlu dają możliwość zamykania wszystkich procedur tranzytowych w punktach docelowych, tak? Czyli z założenia urzędach celnych na terenie Ukrainy, bo tutaj najczęściej mówimy o tych jednak tranzytach od nas z Polski z urzędem celnym przeznaczenia w Ukrainie. I oczywiście używanie w tym zakresie transportów zgodnie z konwencją TIR pozostaje dalej decyzją przewoźnika i takie transporty też się znajdują w Polsce. I organizacja całego łańcucha dostaw zawsze należy do spedytora lub do przewoźnika, czy do klienta ostatecznego. Ale rzeczywiście mamy dużo korzyści z faktu tego, że Ukraina stała się stroną tej konwencji o wspólnej procedurze tranzytowej. Przede wszystkim mamy szybszy i pozbawiony formalności na granicy przewóz tych towarów, bo oni już mają, ci kierowcy, pozgłaszane tranzyty z destynacją Ukraina. Nie muszą czekać na PP-szki i na odprawy importowe po stronie ukraińskiej, więc troszeczkę to też odblokowuje granice na pewno. Zgłoszenia procedury tranzytu w NCTS-ie pozwalają organom celnym w czasie rzeczywistym kontrolować ten przepływ dóbr, czyli wiedzą też, czego mogą się spodziewać, ilu funkcjonariuszy powinno ewentualnie pojawić się na danej zmianie, ponieważ systemy teleinformatyczne uwzględniają tą komunikację, tak, między urzędem celnym nadania takiego tranzytu i urzędem celnym przeznaczenia wraz z urzędami celnymi tranzytowymi, na których taki pojazd czy pojazdy mają się pojawić. No i szacuje się, że będzie tutaj także zmniejszona liczba kontroli. Jednak mamy, o ile początkowo w październiku ubiegłego roku mieliśmy wątpliwości, jak w rzeczywistości będzie właśnie wyglądać ten przewóz. Tak, no bo umówmy się, tutaj ryzykujemy bardzo dużo, jeżeli chodzi o zgłaszanie tranzytów z urzędem celnym przeznaczenia na Ukrainie, która jest w trakcie jakiegoś konfliktu zbrojnego, gdzie nie mamy pewności, czy jutro ten urząd celny w ogóle będzie istniał, tak? O tyle z punktu widzenia teraz formalności, coraz częściej mamy informacje od rynku, czyli od innych agencji celnych, od innych podmiotów, z którymi współpracujemy, że mają niestety bardzo dużo tranzytów, które nie zostały odpowiednio zamknięte.
Co to znaczy, że nie zostały zamknięte? Jakie konsekwencje się z tym wiążą? Bo faktycznie tranzyt jako procedura specjalna musi zostać otwarty i zamknięty. Czy to się wiąże z gwarancją, czy to się wiąże z odpowiedzialnością agencji celnej bądź przewoźnika?
Tak, w tranzycie mamy takie pojęcie, które nazywa się główny zobowiązany podczas realizacji procedury tranzytowej. Ten główny zobowiązany to jest właśnie ten, który wykłada wszystkie należności celno-podatkowe na czas realizacji procedury tranzytowej. Jest to także ten podmiot, który będzie na cały czas zamknięcia też tej procedury, cały czas te pieniążki gwarantował w organach celno-skarbowych. W praktyce, tak reasumując, wygląda to w ten sposób, że wszystkie tranzyty, które nie zostały prawidłowo przedstawione, czyli które nie mają tak zwanego zamknięcia w organach celno-skarbowych, mają tak zwaną zawieszoną gwarancję, z której agencja nie może korzystać.
Czyli powiedzmy, że mamy gwarancję w wysokości 1 000 000 zł. Transportowaliśmy, a raczej zabezpieczaliśmy na czas transportu towar o należnościach celno-podatkowych w wysokości 850 000 zł. I my bez zamkniętego tranzytu mamy zamrożone te pieniądze, tak? Nie możemy z nich korzystać.
Dokładnie tak.
Także tutaj w przypadku agencji celnych, jeżeli agencja celna gwarantuje takie należności celno-podatkowe, zapłacenie tych należności, mając ten 1 000 000 zł w gwarancji, tak naprawdę może przetransportować teraz towary tylko i wyłącznie o wysokości należności 250 tysięcy, tak?
150
tysięcy.
Dokładnie. No. Także to ryzyko związane z niezamknięciem procedury tranzytowej jest olbrzymie tutaj. I dopiero sam fakt zamknięcia procedury tranzytowej następuje dopiero w momencie wprowadzenia towaru do kolejnej procedury przewidzianej przepisami, czyli może to być przykładowo tak zwany import, czyli dopuszczenie do obrotu lub wprowadzenie na przykład na skład czynny czy na wolny obszar celny, ale jakby żebyśmy mieli też świadomość, że problemy napotykają nie tylko agencje celne, bo ryzyko tych tranzytów wystawianych z Unii Europejskiej na Ukrainę uderzyło także w firmy spedycyjne, transportowe, czyli wszystkich uczestników rynku zajmujących się eksportem i importem. I sam fakt, że już wcześniej brakowało nam na rynku gwarancji tranzytowych, oznacza, że no, na pewno cena tych usług będzie wzrastać i tego możemy się spodziewać w przyszłym roku. I na pewno będziemy dobierać sobie lepiej albo w inny sposób, według innego klucza, podmioty, z którymi współpracujemy jako agencje celne, żeby w jakiś sposób zabezpieczyć się właśnie przed tymi niezamkniętymi tranzytami, które generują nam, tak jak powiedziałam, z jednej strony mamy dużo korzyści z korzystania tych wspólnej procedury tranzytowej na Ukrainę, ale z drugiej strony to ryzyko.
Czyli tak reasumując, wymianę handlową z Ukrainą, pomiędzy Unią Europejską a Ukrainą, możemy wykorzystać po pierwsze karnet TIR w transporcie na Ukrainę, po drugie możemy dokonać odprawy celnej eksportowej i tranzytu do granicy z Ukrainą, tak? Bądź dokonać tranzytu do urzędu celnego na terytorium Ukrainy.
Tak, zawsze możemy też zrobić tranzyt oczywiście do urzędu celnego granicznego. Jeżeli chodzi o tutaj przejście graniczne Polska-Ukraina, wtedy tylko wymagane jest przygotowanie oczywiście odpowiednich zgłoszeń celnych już po stronie ukraińskiej, żeby taki kierowca mógł swobodnie dalej przejechać.
Wspominaliśmy o już 3-literowych skrótach typu ATA, TIR, WPT. No to pozostając w magii 3-literowych skrótów, opowiedz nam trochę o GSP, czyli tym systemie preferencji taryfowych. Co tutaj się wydarzyło i co nas jeszcze czeka na przełomie roku?
Na przełomie roku właśnie w ramach GSP mają wejść w życie nowe przepisy po wygaśnięciu tak zwanego okresu przejściowego kolejnego, tak? Czyli mamy tych okresów przejściowych, projektów pilotażowych bardzo dużo w tym 2023.
Nie da się ukryć.
Tak, czyli w styczniu 2024 nowe przepisy GSP mają wejść w życie. I będą one obowiązywać przez 10 kolejnych lat. Mamy kolejne nominowane kraje, którym udziela się pomocy. Boliwia, Republika Zielonego Przylądka, Kirgistan, Mongolia, Pakistan, Filipiny i Sri Lanka. Na czym będzie polegał ten projekt kolejnych wdrożeń dla kolejnych państw? Dzięki temu, że wdrożą one 27 konwencji międzynarodowych i tutaj mówimy przede wszystkim o takich kwestiach, które dla nas są zupełnie naturalne. Joanna, prawa człowieka, prawa pracownicze, oczywiście wszystkie kwestie dotyczące ochrony środowiska, a także dobrych dyplomatycznych rządów. W zamian za wprowadzenie tych właśnie 27 konwencji, kraje te otrzymają od Unii Europejskiej zobowiązanie obniżenia stawek ceł z tytułu przywozu towarów właśnie w tych krajach wyprodukowanych. Praktycznie do zera dla 2/3 grup towarowych, także nie dla wszystkich, tylko tak jak mówię, to jest prawie wszystko. No i dodatkowo tutaj, jeżeli mówimy o preferencjach GSP, wyłącza się także z preferencji taryfowych niektóre grupy towarowe pochodzenia indyjskiego, indonezyjskiego i kenijskiego, z racji tego, że Unia Europejska, prowadząc swoje działania, zauważyła, że tutaj już nie jest wymagana pomoc ze strony Unii.
Rozumiem, czyli tak naprawdę te prace, które były w tym roku wykonane w kwestii prawa celnego, były naprawdę bardzo szerokie, prawda? Bo to i od konwencji międzynarodowych, poprzez unijny kodeks celny, poprzez umowy bilateralne. Także dużo nas w tym roku kosztowało to, żeby być na bieżąco z tymi zmianami. Ale to nie wszystko, bo jest koniec listopada, a zmiany, które nas zastaną w przyszłym roku, też są liczne. Co nas czeka, jeśli chodzi o Wielką Brytanię? Bo Wielka Brytania i Brexit to jest temat, który jest swoim konikiem, Joanna. I od pierwszego dnia Brexitu odprawiałaś towary, które jechały do Wielkiej Brytanii bądź z Wielkiej Brytanii do Unii Europejskiej. Powiedz, co się zmienia w tym roku, ponieważ Wielka Brytania wprowadza coraz więcej ograniczeń, kontroli, jeśli chodzi o produkty z krajów trzecich.
Zgodzę się, Joanna. Kontrole w UK od 1 stycznia włączają kontrolę produktów spożywczych, czyli coś, czego UK nie mógł wprowadzić od razu w momencie rozpoczęcia Brexitu. I tutaj będziemy mówić przede wszystkim o tym, że polskim przewoźnikiem Europa stoi, więc wypada wiedzieć, że wszyscy, którzy zajmują się przewozami do Wielkiej Brytanii, muszą przejść już kolejną certyfikację w zakresie importowanej żywności z Unii Europejskiej. I teraz tak, te towary, które będą importowane, czyli mówimy tutaj o niektórych schłodzonych mięsach, mielonych i schłodzonych wyrobów mięsnych z Unii Europejskiej, tak się one pięknie nazywają, zgodnie z przepisami, one będą musiały posiadać określone wymogi, jeżeli chodzi o certyfikację. I tak będziemy mówili o Export Health Certificate, czyli stricte związane z posiadaniem wszystkich niezbędnych dokumentacji w zakresie certyfikacji fizycznej kontroli przy eksporcie, bo one będą wystawiane przy eksporcie, żeby w momencie, kiedy ten towar pojawia się zaimportowany w UK, mógł przejść fizyczną kontrolę, czego w tej chwili nie ma, bo rzeczywiście cały czas byliśmy tutaj, jeżeli chodzi o UK, także w takim okresie przejściowym.
Czyli Wielka Brytania, kiedy dokonała Brexitu, wyjścia z Unii Europejskiej, nie była gotowa chyba na tę kontrolę jeszcze. Musieli etapami wprowadzać poszczególne fazy wyjścia z Unii Europejskiej, jeśli chodzi o sprawy celne. I od przyszłego roku te kontrole są bardziej wzmożone, tak? Czy jakieś inne towary również są częściej kontrolowane w Wielkiej Brytanii?
Tutaj jeszcze wracając do tego, co powiedziałaś. Tak, więc wszystkie towary, które fizycznie były wcześniej kontrolowane, tak, czyli żywe zwierzęta, wszelkie towary farmaceutyczne i półprodukty do produkcji innych leków, też już przechodziły te kontrole. Czyli one już przechodziły wcześniej te swoje kontrole. Teraz rozszerzamy fizycznie po prostu te kontrole importowanej żywności, ponieważ, tak jak powiedziałaś dokładnie, Wielka Brytania nie mogła wcześniej przeprowadzać tych kontroli granicznych. DEFRA, czyli ten brytyjski Departament do Spraw Środowiska, Żywności i Spraw Wiejskich, zapowiedział także sesje szkoleniowe dla importerów, eksporterów oraz uczestników wszystkich regulacji i wymogów rynkowych.
Czyli nie zostawiają ich samych na lodzie, tak?
Dokładnie, ale mówią jasno, że firmy transportowe muszą się liczyć też z dodatkowymi kosztami, bo pamiętamy zawsze, że kontrola oznacza dodatkowy czas oczekiwania, dodatkowy czas wymagany na decyzję. I tutaj świetny przykład, bo wspomniałam Wam o Ukrainie, o instytucjach kontrolnych i tutaj ma to miejsce dokładnie w ten sam sposób, czyli bez oryginału decyzji nie jesteśmy w stanie przygotować zgłoszenia celnego. Więc dopóki urząd nie zakończy kontroli, instytucja kontrolna nie zakończy kontroli, my nie jesteśmy w stanie zastosować przepisów tych fiskalnych, czyli stricte dotyczących przeprowadzenia zgłoszenia celnego.
Ale to chyba też się wiąże z ewentualnymi opóźnieniami w dostawie do odbiorcy finalnego, prawda? Bo czeka się na tą decyzję, czeka się na to, jaka będzie decyzja urzędu celnego czy instytucji kontrolnych, więc nie tylko dodatkowe koszty związane z samym transportem czy przestojem, ale również z dostawą towaru.
No wiesz, Joanna, Brexit wszystkim skomplikował procedury przywozu, tak? Nie bez przyczyny debaty trwały bardzo długo i do dziś temat jest dosyć kontrowersyjny. Także tak, Brexit skomplikował, na bieżąco należy śledzić wszelkie zmiany w brytyjskim prawie, które mają wpływ zarówno i na przewoźników, jak i na kontrahentów, nie tylko z Polski, ale też z Unii Europejskiej.
No ale nie tylko Wielka Brytania wprowadza pewne zmiany od stycznia. Kolejne aktualizacje systemów celnych pojawiają się w 2024 roku. Zacznijmy może od aktualizacji systemu eksportowego AES. Czym jest ten system eksportowy i czego dotyczyć będą zmiany, które mają być wprowadzone w najbliższym czasie?
System AES to jest Automated Export System. To jest taki system Unii Europejskiej do przeprowadzania zgłoszeń, do wprowadzania zgłoszeń wywozowych. I generalnie jest to system, jest to kolejna implikacja unijnego kodeksu celnego, o czym powiedziałam na początku. Także wprowadzenie tej nowelizacji w systemach AS Plus jest kolejnym takim krokiem milowym do wprowadzenia w pełni unijnego kodeksu celnego w takim zakresie, w jakim on miałby wyglądać w 2025, bo taki mamy wszyscy cel, pokazany przez Komisję Europejską 2025. Wprowadzamy wszystko, we wszystkich krajach Unii Europejskiej, krajach członkowskich, wszystkie systemy działają zgodnie z tym, co przedstawiono w unijnym kodeksie celnym. Jeżeli mówimy o tutaj wersji polskiej, to Ministerstwo Finansów podjęło decyzję o przesunięciu wdrożenia AS Plus do 1 maja 2024.
Mam wrażenie, że wszystkie te nowelizacje, aktualizacje systemów są przesunięte w czasie. Najpierw jest termin listopad, potem jest kwiecień, potem jest znowu kolejny listopad. Przesuwane to jest, czy to wynika z faktu, że nie jesteśmy przygotowani na te nowe systemy?
Wiesz co, raz, że nie jesteśmy przygotowani, a dwa, że one nie do końca ze sobą komunikują. A musimy pamiętać, że przy wywozie, jeżeli mamy tak zwany schemat międzynarodowy, czyli urząd celny wyjścia jest gdzieś w Polsce, na przykład we Wrocławiu, a urząd celny potem zamknięcia tej procedury wywozowej jest gdzieś w Unii Europejskiej, czyli tak zwany urząd celny wyprowadzenia, opuszczenia Unii Europejskiej, jest na przykład w Hamburgu, czyli w takiej konstelacji międzynarodowej Wrocław-Hamburg, będziemy musieli obowiązkowo korzystać z tego nowego oprogramowania AS Plus właśnie po to, żeby te systemy komunikowały się ze sobą w tej wersji międzynarodowej.
Czyli musimy mówić jednym językiem, żeby się dogadać, tak?
Jest.
I teraz wypracowujemy język międzynarodowy systemów celnych, dobrze.
Tak. Pamiętajcie, że zawsze komunikują wszystkie urzędy między sobą w systemie teleinformatycznym za pomocą komunikatów i tutaj znowu jest magia trzyliterowych skrótów, nie tylko literowych, ale także cyfrowych. Alfanumerycznych. Dokładnie, więc te komunikaty muszą wypływać z jednej i z drugiej strony. Stąd w tej opcji, w tym schemacie międzynarodowym będziemy musieli AS Plus korzystać, ale Ministerstwo Finansów informuje, że w przypadku zgłoszeń wywozowych realizowanych na terenie Polski, przykład Wrocław-Gdynia albo Wrocław-Gdańsk, czyli jeżeli zgłoszenie wywozowe robimy we Wrocławiu, a Urząd Celny Opuszczenia Unii Europejskiej to polski port, to tutaj możemy nadal dokonywać tych zgłoszeń celnych wywozowych w tym naszym AS-ie, w którym jesteśmy w tej chwili, do teoretycznie 21 grudnia 2024, czyli mówimy o końcu przyszłego roku już, tak? No ale Ministerstwo Finansów ma jednak na celu analizę tych odpraw wskazanych jako właśnie krajowe, międzynarodowe i może się wydarzyć tak, że jednak będzie przyspieszenie tego grudnia, czyli grudzień może być październikiem, ale może grudzień się okazać kwietniem 2025 nawet.
Znaczy ja myślałam, że jest jeden kalendarz od stycznia do grudnia, ale widać, wszystko się może zdarzyć i uczę się każdego dnia. Kiedy już mówimy o tych eksportach i systemach eksportowych, to może przejdźmy do importu.
Jeszcze tylko chciałam powiedzieć Wam, że przy eksporcie od 1 grudnia nie będą wydawane pozwolenia na eksporty w systemie uproszczeń. Tak w ramach jeszcze dobrych wiadomości od 1 grudnia.
Czyli najpierw dostaliśmy uproszczenia, a teraz są nam zabierane i będą utrudnienia, tak?
Tak.
No cóż, takie życie, trzeba się do tego przyzwyczaić.
Ale mamy też szansę z tego wynikające. Mamy szansę na sprawną obsługę ładunków w formie całodobowej pracy oddziałów celnych, jeżeli zwiększy się obsada kadrowa i jeżeli zostaną takie informacje przekazane do oddziałów celnych, które obsługują dane typy ładunków.
No tak, ten warunek zwiększenia obsady kadrowej jest chyba dość trudny do przeskoczenia, bo cały czas IAS próbuje werbować nowych pracowników i słyszymy o tym, artykuły o tym są na internecie, szeroko się rozpisują w tym temacie. A na razie ciągle
czego im
brakuje,
życzymy?
Brakuje.
Czego im życzymy?
Tak, no absolutnie, no życzymy oczywiście, żeby ta grupa kadr w naszym IAS-ie się powiększyła, żebyśmy mieli całodobową obsługę. Byłoby fantastycznie, bo niejednokrotnie towar ładowany jest wieczorem, w nocy i w różnych godzinach kierowcy dojeżdżają na odprawę celną, prawda? Więc jeżeli będzie obsługa całodobowa, to myślę, że ułatwi to życie niejednemu przewoźnikowi, eksporterowi, importerowi, nie wspominając o operatorach logistycznych.
No, oczywiście.
Kontynuując naszą magię skrótów, nie będę zaczynała o tych wszystkich ENS-ach, PDS-ach, powiem ICS, ogólnie rzecz biorąc,
ICS, tak?
ICS, mówimy o imporcie. Wspomniałyśmy o eksporcie, powiedzmy o imporcie. ICS-2 wprowadzane w najbliższym roku, co to oznacza?
No to jest kolejny system w ramach programu unijnego kodeksu celnego, który ma zostać wprowadzony z końcem maksymalnie 2025 roku. Import Control System, ICS, w formie tej drugiej, bo on w tej chwili funkcjonuje w formie pierwszej, to taki system, który ma służyć przekazywaniu informacji o ładunku z wyprzedzeniem. Czyli to, co znacie w tej chwili pod nazwą przywozowa deklaracja skrócona, PDS, z angielskiego Entry Summary Declaration, ENS, to jest właśnie zastosowanie tego ICS-a. I zgodnie z tym programem wszystkie towary przychodzące z krajów trzecich, czyli z wszystkich krajów poza Unią Europejską, zgłaszane są do granicznych organów celnych po to, by określić ryzyka z tytułu ich wprowadzenia na obszar celny Unii Europejskiej. I ten ICS jedynka był taki bardzo zdecentralizowany i trochę taki ubogi krewny. W związku z tym ten ICS 2 w formie tej już najnowszej zdigitalizowanej w pełni jako takie jedno okienko dostępu ma mieć single access point, ale będzie miał szereg obwarowań, które w nowym tym systemie będą musiały być przedstawiane i tutaj znowu wszyscy uczestnicy łańcucha dostaw wymiany towarowej z zagranicą, czyli mówimy stricte z krajami trzecimi, czyli wszystkim, co nie jest Unią Europejską, tak? Przypomnę, że Szwajcaria też nie jest Unią Europejską, Ukraina też jeszcze nie jest Unią Europejską.
Norwegia też jeszcze nie jest Unią Europejską.
I UK nie jest Unią Europejską.
Turcja, która jest hubem przeładunkowym, też nie jest Unią Europejską.
Te wszystkie podmioty, które współpracują z tymi krajami, będą musiały przede wszystkim posiadać swój numer EORI. I tutaj będziemy na to kładli wszyscy bardzo duży nacisk. Także w tym nowym systemie wymagane będzie przedstawienie danych takich jak, i tutaj nie na przykład, tylko takich jak w formie pełnej. Będziemy mówili o konosamentach armatorskich Master Bill of Lading. Będziemy mówić o wszystkich podległych pod danego mastera House Bill of Lading, czyli tych konosamentach spedytorskich. Będziemy mówić o wszystkich stronach transakcji, w tym kupującego, sprzedającego i innych pośredników. O tym, że musimy posiadać jako przewoźnik numer EORI, że importer musi posiadać numer EORI i że musimy posiadać 6-cyfrowy kod towaru HS. Jednocześnie w tym całym import control system nastąpi taki rozszerzony zakres odpowiedzialności przewoźnika lub armatora z tytułu właśnie wprowadzania towaru na obszar celny Unii Europejskiej, ponieważ w tym momencie, kiedy zgłaszamy taki towar, już dokonywana jest analiza ryzyka.
Czyli coraz większą odpowiedzialność będzie ponosił przewoźnik, będzie ponosił armator, tak, niż było to do tej pory.
Tak, także TaxSud jasno mówi o tym, kto będzie za tą operację odpowiedzialny. Przede wszystkim właśnie wszyscy wystawiający konosamenty spedytorskie, a wszyscy wystawiający konosamenty armatorskie, importerzy, operatorzy portowi, kurierzy, operatorzy transportu kombinowanego oraz transportu typu RORO. I mówią też jasno przepisy, co się stanie, jeżeli się nie przygotujemy.
Oczywiście, będą konsekwencje.
Będą konsekwencje, które mogą spowodować zatrzymanie towarów na granicy Unii lub zablokować możliwość zgłoszenia towaru do dalszej procedury celnej.
Czyli zablokowanie towaru na granicy raczej nie jest czymś, co chcielibyśmy przeżyć jako operator celny, prawda?
Nie, przypuszczam, że z punktu widzenia importera też nie chcielibyśmy pokrywać kosztów takiego zatrzymania. Więc
czekania na dokumenty, prawda, uzupełniania, a to się niestety często zdarza, że dokumenty po prostu nie są przygotowane prawidłowo. A teraz jeżeli rozszerza się jeszcze odpowiedzialność przewoźnika, to te dokumenty muszą być w szerszym zakresie przygotowane do takiego importu czy eksportu.
No oczywiście i ten 6-cyfrowy kod HS towaru mnie bardzo zastanawia i numer EORI. Także tu już wiemy, że na pewno będą się działy sceny dantejskie na granicach.
Czyli będzie wesoło w tym najbliższym roku. Słuchajcie.
Będzie wesoło i słuchajcie, tutaj też mamy informacje o tym, że nieprawidłowo złożone niepełne deklaracje przywozowe, te PDS-ki, czyli ENS-y, będą odrzucane lub będą podlegały dodatkowej interwencji ze stron organów celno-skarbowych, skutkującej oczywiście zastosowaniem ewentualnych sankcji krajowych lub kar finansowych z tytułu niezgodności, czyli mandaty imienne.
Tak, mandaty imienne, po które musi się zgłosić konkretna osoba wskazana w tym mandacie ze swoim dowodzikiem i zapłacić taką karę do naszych urzędów celno-skarbowych. Unikajmy tego, przygotowujmy dokumenty prawidłowo, kontaktujmy się z agencją celną wcześniej, przed transportem, co jest wymagane, jakie dokumenty będą na tej granicy wymagane przez funkcjonariuszy, żebyśmy nie stali, nie płacili ani kar umownych, ani mandatów, ani przestojów. Także to jest taka rada dla wszystkich na przyszłość.
Mówimy... Ale poczekaj, bo tu ci chciałam jeszcze powiedzieć, tak? Że grudzień jest nowym styczniem, bo od pierwszego...
Tak, już wiemy, że kalendarz się trochę pozmieniał. Tak?
Od 1 grudnia jesteśmy już w fazie testów zgodności dla transportu morskiego, żeglugi śródlądowej, transportu drogowego i kolejowego.
I... A no właśnie o to chciałam zapytać, właśnie, bo tak, mówimy okay. O tym, że to ma być zaimplementowane ostatecznie w 2025 roku. Skąd w takim razie ten 24, 23...
Uwaga, w październiku już zaczęliśmy implementację, pełną implementację w transporcie lotniczym. Także tutaj my już jesteśmy w tej fazie, tylko ona nas tak nie do końca bezpośrednio dotyczy z racji tego, że tutaj operatorzy lotniskowi w pierwszej kolejności dokonują tych zgłoszeń celnych.
Czyli to konkretne gałęzie transportu po kolei są jakby włączane do tego tak, systemu, tak?
Tak, także od 1 grudnia teraz rozpoczęliśmy fazę testów i od 3 czerwca mamy rozpocząć okres przejściowy, czyli już wdrożenie dla transportu morskiego żeglugi śródlądowej. Od 4 grudnia 2024 wchodzimy w początek implementacji dla armatorów i przewoźników, a także innych wystawców konosamentów spedytorskich, tak? Także przyszły rok grudzień. I od 1 kwietnia 2025 już będzie początek implementacji właśnie dla spedytorów, wystawców konosamentów spedytorskich, a także rozpoczęcie okresu przejściowego dla transportu drogowego i kolejowego. I uwaga, 1 września 2025 to będzie implementacja dla transportu drogowego i kolejowego.
Czyli te okresy przejściowe i implementacja pełna, to wszystko jest w konkretnych fazach po kolei, nie naraz, tak? Także nie bójmy się tego, to wszystko przyjdzie z czasem i będzie czas na to, żeby wprowadzić te systemy.
I zorganizować sobie numer EORI.
Tak, przede wszystkim numer EORI. Mamy import i eksport za sobą. Co w takim razie będzie się działo w przypadku tranzytów, bo również aktualizacja NCTS nas czeka w najbliższym roku.
Tak, wejście w fazę 5 New Computerized Transit System, czyli systemów tranzytowych w całej Unii Europejskiej, nie jest oczywiście dla nas niczym nowym.
Jest to 5 faza zresztą już, prawda? To jest 5 faza wdrożenia zmian w tym systemie, więc tak naprawdę to już troszeczkę mamy za sobą, już wiemy jak to działa, wiemy jak są wprowadzane te zmiany. To w takim razie co czeka nas w tej 5 fazie?
Wiesz co, tak w zasadzie jak sobie analizuję teraz w głowie co się ma wydarzyć, to ma się wydarzyć to samo co w eksporcie, o czym rozmawiałyśmy, czyli ma nastąpić usługa tłumaczeniowa komunikacyjna między wszystkimi państwami członkowskimi, czyli każde państwo realizuje swoją politykę w okresie fazy przejściowej i teraz musimy to wszystko połączyć.
Rozumiem, czyli już w 5 fazie, zaznaczę jeszcze raz, w 5 fazie wpadli na to, żeby połączyć język komunikacji, tak?
I może w Wigilię to nastąpi, tak?
Że będziemy mówimy wspólnym głosem o 12 w nocy.
Tak. Także zgodnie z tą fazą 5 zmianie ulegną kolejne zasady dokonywania oczywiście przeładunków, bo wiemy, że w tranzycie przeładunków nie dokonujemy bez zgody organów celno-podatkowych.
Bez zgody organów celno-podatkowych. To dobrze, warto zaznaczyć, ponieważ zdarza nam się występować do organów celno-podatkowych z takim wnioskiem o przeładunek w tranzycie. I w zależności od tego, jaki jest to organ celno-podatkowy, w jakim mieście, w jakim miejscu, w jakim województwie, czasem się zdarza, że odmawiają, ale zdarza się też, że się zgadzają.
Oczywiście nasze ulubione oddziały celne zawsze się zgadzają, ale wiedzą o tym, że wszystko jest wykonywane zgodnie z procedurami, dlatego już znają tą współpracę. Ale w zasadzie ten NCTS 5 dotknie przede wszystkim właśnie przedsiębiorców, którzy dokonują właśnie tych przeładunków w tranzycie, ponieważ posiadacze pozwolenia będą mieli obowiązek każdorazowego przekazywania informacji o fakcie przeładunku do oddziału celnego właściwego, zgodnie właśnie z miejscem załadunku i informacja ta musi zostać przekazana z wyprzedzeniem. Obowiązkowe dane, które powinny być przekazane, to wszystkie dane dotyczące osoby przekazującej informacje, w tym jej dane kontaktowe. Czyli tu pamiętamy o tym, że dana osoba musi posiadać kompetencje zawodowe, tak, żeby w takich systemach pracować. musi posiadać...
Taki agent troszeczkę, tak? Bo jak mówimy o przekazywaniu
agent
danych...
Agent specjalny.
Agent specjalny, przekazywanie danych, wszystko jest tajne przez poufne, musi mieć kompetencje
O procedurze specjalnej, pamiętajmy, że tranzyt jest procedurą specjalną, tak?
Agent specjalny.
Agent specjalny, tak. Musi przekazać także numer pozwolenia na uproszczenie w tranzycie. Musi podać numer MRN tej operacji, opis wydarzenia, adres lokalizacji przeładunku. Oczywiście wszystkie kwestie dotyczące tego, czy mamy zamknięcia celne, czyli plomby celne, czy są tam kontenery, czy zmieniamy tylko numery naczepy, czy będą jakieś przyczepy, czy w jaki sposób ma się ten przeładunek odbyć.
Czyli czy to są jakieś utrudnienia, czy to są jakieś ułatwienia z punktu widzenia operatora logistycznego?
Wiesz co, no, te przeładunki często odbywają się w sytuacjach niestandardowych, tak? Gdzieś w weekendy, w inne dni wolne od pracy, włączając to godziny nocne, a pamiętajmy o tym, że obowiązek każdorazowego informowania z odpowiednim wyprzedzeniem właściwego organu celnego może się okazać czasami niemożliwy do spełnienia. Także jest to na pewno spore utrudnienie dla operatorów logistycznych. Nazwałabym to takim trochę krokiem w tył w stosunku do ułatwień celnych, które były stosowane przez lata. Wydaje mi się, że to trochę jak z tą Ukrainą, z tymi tranzytami we wspólnej konwencji, w konwencji o wspólnym tranzycie.
Dwa kroczki do przodu, pożyjemy, jeden w tył.
Pożyjemy, zobaczymy, wypowiemy się w grudniu 2024.
Jak będziemy podsumowywać przyszły rok, co się wydarzyło w prawie celnym w 2024, ale jeszcze co się ma wydarzyć w najbliższym roku, no to zmiany w unijnym kodeksie celnym. Kolejne zmiany, 10 lat mamy unijnego kodeksu celnego od momentu opublikowania UKC i kolejne zmiany, nowy unijny kodeks celny. Co to znaczy?
No, cóż mogę powiedzieć, w maju tego roku Komisja Europejska opublikowała projekt kolejnej reformy Unii Celnej. Wyznaczyła nam kolejny ambitny cel, jako Unii Europejskiej, jako państwom członkowskim.
Czyli nie możemy się ponudzić troszkę.
Nie, absolutnie. Tutaj pamiętajmy, że w agencjach celnych robimy wszystko inne niż to, żebyśmy się nudzili. Wszyscy o nas dbają. Także proces legislacyjny w Radzie Unii Europejskiej trwa. My wstępnie się już z nim zapoznaliśmy, przeszliśmy już konsultacje krajów za pomocą lub dzięki przedstawicielom KLEKAT. Tutaj przy Radzie, jeżeli chodzi o komisji członkowskiej celnej przy PISIL-u. Tutaj już zostaliśmy zapytani o naszą opinię w tym temacie. Generalnie ten nowy, jak go tak nazywam, nowy unijny kodeks celny, no, ma takie założenia, że przedstawia rozwiązania, które mają ułatwić funkcjonowanie firmom z branży TSL, ponieważ mają ograniczyć skomplikowane procedury celne, ale jednocześnie usprawnić import towarów. Z tym usprawnieniem to zawsze czasami wiemy, że tak jest, że ten, jak nie możesz pomóc, to nie przeszkadzaj, tak? Ale no najszerzej komentujemy rzeczywiście w naszym środowisku nową, ulepszoną wersję AEO, czyli statusu, który mają uzyskać firmy, które mają specyficzne potoki ładunkowe i chcą wprowadzać swoje towary do obrotu Unii Europejskiej bez aktywnej interwencji organów celnych i opłacać cło w jakiś sposób bardziej okresowy. I planowane jest też zniesienie zwolnienia celnego dla towarów o wartości poniżej 150 euro. Przede wszystkim te dwie kwestie mają zapobiec zaniżaniu wartości towarów przywożonych do Unii Europejskiej.
Ale przy okazji ma powstać pewne centrum, unijne centrum danych celnych, które ma tutaj wspomagać sztuczna inteligencja. O tej sztucznej inteligencji mówimy bardzo dużo, szczególnie w tym roku, kiedy ChatGPT stał się bardzo popularny. Ta sztuczna inteligencja stała się takim tematem top, tematem jeden, który wszędzie się pojawiał w kontekście każdej branży. I pojawił się również w kontekście naszego kodeksu celnego i tego unijnego centrum danych, które ma być oparte o sztuczną inteligencję. Co o tym sądzisz?
A wiesz co, ja myślę, że tutaj jakby sam sens powstania tego Customs Data Hub jest możliwy tylko i wyłącznie dlatego, co wcześniej już powiedziałyśmy, że nastąpi ta usługa tłumaczeniowo-komunikacyjna i w końcu wszyscy zaczniemy komunikować jednym językiem i Komisja Europejska i Rada zauważyły, że fajnie by było z tych wszystkich danych, które zaczniemy gromadzić w jednym języku, którym przemówimy,
O 12 w nocy, tak?
O 12 w nocy, w Wigilię, że fajnie by było w tych systemach teleinformatycznych coś jeszcze zrobić. Czyli na przykład przeprowadzić jakąś analizę ryzyka, zapobiegać błędom, zapobiegać nadużyciom, zagrożeniom związanym z procesami celnymi, więc nie ironizowałabym do końca udziału tych systemów sztucznej inteligencji, ale...
Czyli ten algorytm może być skuteczny.
On może być skuteczny, bo on może nam pomóc w wyeliminowaniu z założenia biznesów, które są obarczone wyższym ryzykiem, towarów, które mogą być dla naszego bezpieczeństwa dużym zagrożeniem. I utworzenie tego wspólnego systemu do obsługi na pewno spowoduje, tak, przy przesłaniu tych informacji celnych, że będą wchodziły interakcje, tak, nie tylko z jednym portalem. Będziemy przesyłać dane tylko raz dla wielu przesyłek, wyobrażasz sobie? To by było w ogóle coś wspaniałego. Także teraz ten proces to jest wiele, wiele bardziej skomplikowany i porterzy działają w oparciu o jakieś krajowe organy celne. Mamy w tej chwili, zgodnie z danymi Komisji Europejskiej, 100 oddzielnych systemów informatycznych.
Czyli jednak
100 języków.
100 języków, tak. Babilon.
Babilon, tak.
Czyli to faktycznie może przynieść nam pewne ułatwienie, prawda? Czyli nie bójmy się, tylko korzystajmy rozumnie po prostu z tych narzędzi.
Tak, zawsze o tym powtarzam, że narzędzia informatyczne są po to, żebyśmy nie my byli ich użytkownikiem, tylko żeby oni byli, one były dla nas jakimś ułatwieniem, tak? I już obecnie firmy z branży naszej, tak, transport, spedycja, logistyka stoją przed szeregiem wyzwań związanych z importem. Uproszczenie procedur, cyfryzacja, jakieś nowe programy, które ciągle mają wzmacniać nasze bezpieczeństwo.
Chociażby też to, że takie instytucje kontrolne w różnych krajach Unii Europejskiej są różne, prawda?
Tak, ale one mają...
Już to nie jest zunifikowane.
Tak, ale one mają ostatecznie ułatwić przepływ właśnie tych towarów i oczywiście ta reforma ma być rozłożona w czasie. Tak, także to nie jest tak, że to będzie wprowadzone z dnia na dzień. Będziemy się odpowiednio do tego wszyscy znowu przygotowywać.
Przygotowywać, czyli to się nie zakończy w 2024 roku, tak? My jakby zaczynamy pracować nad tym, ale to będzie trwało kilka lat.
Nawet, słuchaj, powiem Ci więcej, nawet nie zaczniemy nad tym pracować w 2024, bo Unia przedstawiła szczegółowy harmonogram wdrożenia reformy i dopiero 1 stycznia 2028 ma zacząć działać Urząd Unii Europejskiej do spraw celnych i Unijne Centrum Danych Celnych wejdzie w swoją taką pierwszą fazę operacyjną, także 1 stycznia 2028, a w drugim etapie ma nastąpić migracja celnych systemów informatycznych już scentralizowanych, czyli to jest to, co się teraz dzieje, czyli my musimy najpierw scentralizować, żeby dalej docentralizować to jeszcze wszystko w jeden system i następnie w pozostałych krajowych systemach informatycznych jeszcze dokonać dalszej centralizacji. Także w sumie przedsiębiorcy będą mogli zacząć korzystanie z tego unijnego centrum danych od 1 stycznia 2032. Tutaj mówimy dla chętnych z gwiazdką, przede wszystkim mówimy o e-commerce i obligatoryjnie musimy od 1 stycznia 2038.
No właśnie, mamy 2023 rok, a mówimy o 38, ale właściwie to po prostu musimy się przygotować na to, tak? Musimy nasze systemy wprowadzić odpowiednie w firmach, nie tylko w agencjach celnych, ale również u wszystkich operatorów logistycznych. Także to jest kwestia przygotowania się wieloletniego, wdrożenie systemów w każdej firmie. To nie jest miesiąc ani dwa, tylko to są lata.
Przede wszystkim musimy pamiętać o tym, że będziemy mówić o wszystkich kwestiach związanych z e-commerce'em, który jest najszybciej wzrastającą grupą towarową i stąd tutaj Komisja Europejska bardzo chciałaby walczyć z zniesieniem zwolnienia celnego dla towarów o wartości powyżej 150 euro, ponieważ tutaj wyliczono 1 000 000 euro rocznie, który ma zostać odzyskany z tytułu tych przesyłek, które są gdzie jesteśmy informowani o tym, że tych kosztów podatkowych importerzy nie płacą. Przy czym sam fakt wprowadzenia tego centralnego centralizacji danych, tego Central Data Hub, ma spowodować oszczędności operacyjne, czyli stricte w organach celno-skarbowych z tytułu tego, że to zostanie wprowadzone na poziomie 2 miliardów euro rocznie. Także jest o co walczyć.
Kwota no niebagatelna. Jak tak patrzę na te 2 miliardy euro, to ja bym chciała tak 1% z tego wystarczyłoby mi, tak gdybym dostała.
Tak,
no
tak, tak, zdecydowanie.
Także bardzo dużo zmian się w takim razie wydarzyło w tym roku. Jeszcze więcej czeka nas w przyszłym roku. Natomiast są to wezwania, nie są to problemy, do wszystkiego można się przygotować i dlatego właśnie przedstawiamy Wam dzisiaj wszystkie te zmiany, które mają być wprowadzone w przyszłym roku, żebyście byli gotowi, żebyście mentalnie zdążyli się przygotować, fizycznie zdążyli się przygotować i systemami w Waszych firmach również byli gotowi na te wszystkie zmiany. Dziękuję Ci, Asiu, za dzisiejszą rozmowę.
Dziękuję Ci, Joanna, także. Ja życzę od siebie, żeby wszyscy mieli numer EORI i znali kod HS towaru, ponieważ w ICS-ie numer 2 i już zaczynamy pracę. Także pozdrawiamy Was serdecznie i wszystkiego dobrego do następnego odcinka.
Do widzenia.